Więcej Syna i Ducha Świętego. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa, w którym dokonujesz wyznania miłości, przebaczenia, miłości cierpliwej, miłości, która usprawiedliwia, miłości, która nigdy nie ustaje. Dziękujemy Ci za to wszystko przez Chrystusa, Pana naszego. Siadajcie. Ponieważ Wielki Post, dzisiaj powiem o krzyżu, ale poprzez kilkoro ludzi, którzy do tego krzyża przyłożyli swoje ręce, a w nich jesteśmy wszyscy obecni. Krzyż bierze się z przecięcia dwóch osi, pionowej i poziomej. Plan Boga to jest ta oś pionowa, wertykalna, i ludzkie plany to jest ta oś horyzontalna. I on się rodzi z przecięcia, z uderzenia z tych dwóch osi. Zawsze tak było, tak jest i tak będzie. No i albo człowiek wchodzi w plan Boga i spełnia Jego plany, pełni Jego wolę, albo robi wszystko po swojemu. I za każdym razem życie wtedy inaczej wygląda. Wyraźnie widać różnicę. To jest pokazane bardzo dobrze w Księdze Wyjścia, kiedy domy były oznaczone krwią baranka, anioł śmierci przechodząc omijał je. A te, które nie były oznaczone krwią baranka paschalnego, wchodził i zabijał pierworodnych. I mówi księga, że Bóg w ten sposób pokazał różnicę między tymi, którzy mu zaufali, i tymi, którzy się w ogóle tym nie przyjęli. Co się składa na ten krzyż? Jest pewien plan Boga. Czy Bóg musiał zbawić nas przez krzyż, przez cierpienie? Mógł w każdy możliwy sposób. Bez cierpienia, bez przelewu krwi, bez ofiary. Mógł to zrobić bezboleśnie dla siebie i bezboleśnie dla nas. Jest wszechmogący i nie możemy Boga w niczym ograniczać. Ale wybrał ten sposób, aby prawem kontrastu pokazać skalę swojej miłości do człowieka. Na krzyż Chrystusa składa się po pierwsze osobista zdrada Judasza. Jest to pytanie, które zadaje wielu ludzi. Czy Judasz musiał zdradzić? Czy był niejako przeznaczony, aby stać się zdrajcą? I odpowiedź jest prosta. Judasz nie musiał zdradzić, tak jak my nie musimy zdradzać, nie musimy nic złego robić. My robimy, możemy, chcemy czasem, ale nie musimy. I Judasz nie musiał zdradzić. Bez jego osobistej zdrady zbawienie by się dokonało. Nie wiem jak, bo to jest kwestia naszego gdybania, przewidywania, a jakby to było, gdyby Judasz nie zdradził? A jakby to było, gdyby Kajfasz się zachował inaczej? A jakby to było, gdyby Piłat zachował się inaczej? Nie wiemy. Pragnienie Boga, aby zbawić ludzi, jest ponad wszelką wątpliwość. Czyli Bóg chciał to zrobić, ale szukał sposobności. To się nazywa koniunkcja zdarzeń. Muszą wystąpić pewne zdarzenia w tym samym miejscu i czasie, żeby coś mogło się wydarzyć. I wtedy nastąpiła pewna koniunkcja zdarzeń. O Judaszu powiedziano wiele, napisano wiele. Podobno był najbardziej inteligentnym ze wszystkich apostołów. I tu musimy bardzo uważać, bo aniołowie, którzy mają wyłącznie inteligencję i nie mają ciała, nie zgrzeszyli w sposób prymitywny, na przykład pijaństwem, cudzołóstwem czy kradzieżą. Grzech aniołów polega na pysze, na sprzeciwieniu się aktem woli. Nie był to więc taki grzech pospolity. To był grzech wyższego rzędu, tak bym powiedział. Kiedy anioł nie mógł znieść tej konkurencji innych aniołów, a przede wszystkim obecności Boga. Więc musimy uważać bardzo na inteligencję, ponieważ człowiek inteligentny może być inteligentnie zniewolony, inteligentnie kuszony i może też inteligentnie potem usprawiedliwiać swoje grzechy. To też potrafimy robić. Judasz w jakimś sensie rozczarował się Jezusem, ponieważ ta wizja Mesjasza, jaką Jezus ucieleśniał, w sposób rażący odbiegała od Jego oczekiwań, od Jego wyobrażeń. Tutaj musimy uważać, bo jeżeli człowiek sobie tworzy fałszywe wyobrażenia o czymkolwiek, o małżeństwie, o Kościele, o pracy, o drugim człowieku, o Bogu, to się rozczaruje. Ponieważ ten człowiek, ten ktoś, nie spełni naszych oczekiwań. I rozczarowując się, człowiek jest wtedy niepogodzony. A mnie się wydawało, a ja miałem nadzieję. Nie podejrzewałem go o to, na przykład. Tak potrafimy mówić. I Judasz miał swoją koncepcję wolności, zbawienia. Judasz sympatyzował z zelotami, czyli z taką radykalnym ugrupowaniem nacjonalistycznym, a wśród tych zelotów byli sikariusze, do których należał Barabasz. Za chwilę o tym będę mówił. To byli nożownicy, którzy podcinali gardła Rzymianom, dokonując skrytobójczych zamachów. Więc Judasz myślał, że Jezus przyszedł wyzwolić Izraela spod dominacji rzymskiej i że przywróci im wszystkim wolną Palestynę. To jest sen, to jest mrzonka, która potrwa 1915 lat. Państwo Izrael powstało w 1948 roku, w XX wieku. Czyli od czasu Judasza Iskarioty, czasu Jezusa, do 1948 roku Żydzi nie mają państwa. Teraz z kolei mają wizję tak zwanego Wielkiego Izraela, od Nilu do Eufratu i uważają, że pewne ziemie, także innych krajów, powinny być stanowić Wielki Izrael. Część Persji, część Iraku, Liban, część Jordanii, część Syrii i część Arabii. Tak uważają. To jest bardzo niebezpieczna koncepcja, która może postawić cały Bliski Wschód w stan długotrwałej wojny. I już widzimy, co się dzieje teraz, kiedy nie tylko, że ludzie nie mogą wrócić z Dubaju, to jeszcze jest najmniejszy problem, tylko zostanie zachwiana pewna równowaga sił, ale nie to jest tematem tej katechezy. Judasz był też chciwy wobec pieniędzy. Chciwość gubi wielu ludzi. Pokazuje ich interesowność. Wielu ludzi ma taksometr w głowie i wszystko przelicza. Ile się to zyska, ile straci, czy to się opłaci, czy się nie opłaca tego robić. Judasz w sumie zyskał niewiele, bibliści wyliczyli, że to była cena niewolnika. Niewolnictwo trwa do dzisiaj. Handel ludźmi trwa do dzisiaj. To nie jest tak, że tylko w czasach biblijnych, czy potem jeszcze w antyku rzymskim, czy potem w średniowieczu jeszcze był handel. Nie. Do dzisiaj jest handel żywym towarem. O czym mówią akta Epsteina? Sprzedaje się materiał genetyczny, sprzedaje się zarodki, sprzedaje się dzieci, sprzedaje się dorosłych. Jest normalny, wolny rynek. Klikniecie w internet na odpowiednie strony, to zobaczycie, jak kwitnie handel na przykład dziećmi. To, co wykryto w archiwach Epsteina, to jest wierzchołek Góry Lodowej. Dzieci są do wielokrotnego użytku, bo są najpierw jako materiał seksualny, potem do celów satanistycznych jako ofiary, a potem jeszcze mogą być dla kanibalów jako pokarm. Tak to wygląda. Kupowanie ludzi, sprzedawanie ludzi pokazuje, jaką oni mają rzeczywistą wartość dla nas. I Judasz pokazał, jaką miał wartość dla niego Jezus. Cena niewolnika. No jeśli ktoś tak patrzy na Jezusa, tak kalkuluje, no to degraduje tego Jezusa. Jego obecność, jego życie, jego misję, także jego ciało. No więc dzisiaj to byłoby prawdopodobnie kilkaset dolarów albo kilka tysięcy złotych. W imię prawdy trzeba powiedzieć, że Judasz, kiedy sobie uświadomi ohydę swojego czynu, poszedł do arcykapłana i oddał pieniądze. Jest wyraźnie w Ewangelii powiedziane, że przyniósł te pieniądze i mówi: chcę wam oddać tą zapłatą za niewinną krew. I gdyby Kajfasz inaczej zareagował, to historia Judasza potoczyłaby się inaczej. Ale on powiedział, tak jak bezduszny człowiek może powiedzieć: to twój problem. I można powiedzieć, że Judasz został sam z tym, czego dokonał. Ze zdradą i z tymi pieniędzmi. Potem, kiedy rzucił te pieniądze na posadzkę świątyni, Kajfasz powiedział, żeby tych pieniędzy nie łączyć ze skarbcem świątynnym i dlatego nakazał kupić pole krwi Hakeldama, na którym urządzono cmentarz komunalny. Dla przybłędów, dla bezdomnych, dla tych, o których się nikt nie upomniał, na przykład po egzekucji. Więc i poszedł się powiesić. To jest akt rozpaczy. I w tym momencie Judasz popełnia największy grzech. Nie, że wydał Jezusa, nie, że wziął pieniądze. To nie jest jeszcze najgorsze, co robi Judasz. Najgorsze jest na końcu. Zwątpienie w Boże miłosierdzie. I musimy się bardzo pilnować, bo ten grzech grozi naprawdę każdemu. Zwłaszcza tym, którzy poważnie zgrzeszą. I wtedy ludźmi targa rozpacz. Nie mogą znieść w swojej pysze, że są tak beznadziejni, że są tak okrutni, że są tak bezwzględni, że są tak wyzuci z ludzkich uczuć na przykład, że nie podejrzewają siebie o coś takiego. To dowodzi, że człowiek ma wtedy fałszywy obraz siebie. Bo ktoś, kto chodzi po ziemi i jest realistą, widzi siebie takim, jakim jest. Nie ulega złudzeniu. Patrzy na siebie i widzi, że jest taki, jaki jest. Jak ja mam długi nos, to nie mogę powiedzieć, że mam krótki. Mam duże uszy albo zły zgryz, to nie mogę mówić, że mam dobrze. Muszę żyć z tą prawdą i sobie to powiedzieć. Jak czegoś nie umiem, to muszę sobie to powiedzieć. Nie umiem. Jak coś mnie przerasta, muszę sobie powiedzieć. Tak, to mnie przerasta. I to jest wtedy postawa bardzo realistyczna, kiedy przyznajemy się do pewnej niemocy, do prawdy o sobie. Judasz nie mógł znieść, że zrobił coś takiego. I postanowił przy siebie przekreślić. Nie Chrystus go przekreślił, a nawet nie przekreśla go wspólnota apostołów, czyli Kościół. Nie. Nie Bóg i nie Kościół. Judasz sam siebie potępia. Postać numer dwa. Kajfasz. To w moim przekonaniu najbardziej dramatyczna postać w Ewangelii. Właśnie nie Judasz, tylko Kajfasz. Dlaczego? Rolą arcykapłana było rozpoznać Mesjasza. Przez całe dziesiątki, setki lat pobrzmiewały proroctwa, że przyjdzie Mesjasz. I kapłani, zwłaszcza arcykapłan, byli ustanowieni po to, że kiedy Mesjasz się pojawi, to arcykapłan go rozpozna, czyli będzie miał dar rozeznania i wskaże ludziom, tak, to jest Mesjasz. To jest Mesjasz. Po to, aby uwierzyli w Niego. I to jest największa tragedia Kajfasza, to, że on uległ korupcji, to, że był pełen rutyny, to, że ten urząd, który był kiedyś urzędem do śmierci, został potem potraktowany przez Rzymian jako takie narzędzie sprawowania rządu dusz nad Izraelem. To nie jest jeszcze największy problem. Największy problem polega na tym, że mając przed oczami Mesjasza, nie przyjmuje tego do wiadomości. Kajfasz, kiedy przesłuchuje Jezusa, to jest proces religijny, czyli proces o bluźnierstwo, powiedzielibyśmy, pyta Jezusa w krytycznym momencie, to jest najważniejszy moment misji Jezusa i misji Kajfasza. Poprzysięgam Ciebie na Boga. Czy Ty jesteś obiecany Mesjasz? I Jezus nie może zaprzeczyć. I tak, ja nim jestem. I wtedy Kajfasz robi taki teatralny gest, rozrywa szaty. To jest typowe w Izraelu, w czasach biblijnych. Rozdziera szaty i mówi: zbluźnij. Na co nam jeszcze dowodów? Słyszeliśmy bluźnierstwo. Czyli nie rozeznaje w Chrystusie Mesjasza i dlatego używa słowo bluźnierstwo. I to jest największa pomyłka tego człowieka. I mówi, lepiej, żeby on umarł, niż żeby miał zginąć cały naród. I wyda go na osąd Piłatowi. A dlaczego? Dlatego, że Żydzi nie mogli wydawać wyroków kary najwyższej, czyli kary śmierci. Rzymianie zarezerwowali sobie tę karę i nie pozwalali nikomu zasądzać kary śmierci. I Kajfasz dobrze o tym wiedział. Sanhedryn, czyli takie kolegialne ciało religijne, też. I dlatego oni wiedzą, że muszą się, chcąc nie chcąc, żeby wyeliminować Jezusa, muszą zwrócić się do Piłata. I zrobią to. Czyli mamy proces religijny. Są fałszywi świadkowie, którzy pod przysięgą zeznają przeciwko Jezusowi. Sąd odbywa się w nocy, czego nie wolno było robić. To dzisiaj zresztą w prawodawstwie Izraela jest zakaz wydawania wyroku w nocy, bo noc jest królestwem demonów, królestwem ciemności. Wyrok musi być wydany w świetle, ponieważ jest to decydowanie o ludzkiej wolności, a niekiedy o życiu. Więc nie można wydawać wyroków nocą. Więc złamano wszelkie procedury, sądząc Jezusa. I to głównie zrobili Żydzi, ponieważ Piłat w zasadzie sądzi wczesnym porankiem. I to jest trzecia postać. Od Kajfasza Jezus idzie do Piłata i to jest inny proces. Piłat mógł powiedzieć: wasze wierzenia to jest wasz świat, to jest wasza bajka, ja nie mam nic do tego, ja w to nie wierzę. Ale oni, żeby mieć pretekst do skazania Jezusa, powiedzieli, że Jezus czyni siebie królem. Dlatego w czasie przewodu sądowego Piłat pyta: czy ty jesteś królem? Zobaczcie, Kajfasz pyta: czy ty jesteś Mesjasz? A Piłat pyta: czy ty jesteś królem? Jezus mówi: tak, jestem. Też nie może zaprzeczyć, bo jest. Ale od razu dodaje, ale mówi: królestwo moje nie jest tego świata. Czyli nie ma nic z twojego królestwa. Gdyby było z tego świata, słudzy moi biliby się za mnie. Byłbym wystawił 12 chłopców aniołów. Nic by mi się nie stało, bo miałbym obronę. Ale Jezus mówi: ale to jest moje królestwo zupełnie jakby innej kategorii. Dlatego w Ewangelii mamy te przypowieści o Królestwie Bożym, że Królestwo Boże podobne jest do zaczynu, Królestwo Boże jest podobne do skarbu ukrytego w roli, podobne jest do drogocennej perły, do sieci zarzuconej w morze, do ojca, który miał dwóch synów, do światła i zaczynu. Pełno jest tych przypowieści o Królestwie Bożym. I Piłat przesłuchuje zgodnie z procedurami rzymskimi. Trzyma się litery prawa, ponieważ co by nie powiedzieć o Rzymianach, Rzymianie mieli niesamowite poczucie praworządności. Nawet jeżeli sądzili kogoś z narodu poddanego. Zobaczcie, że prawo rzymskie stanowi zrąb współczesnych praw. Studenci prawa uczą się prawa rzymskiego. Na przykład takie zasady, paremie to się nazywa, są takie: nemo iudex in causa sua. Człowiek nie może być sędzią w swojej sprawie. Może mnie sądzić każdy, ale nie ja sam. Audiatur altera pars. Należy wysłuchać drugiej strony. Albo zasada, że trzeba udowodnić winę. Nie, że skazaniec czy podejrzany udowadnia swoją niewinność, tylko trzeba udowodnić winę. Czyli wysiłek jest po stronie oskarżycieli, a nie po stronie obrońcy. To są bardzo zasadnicze takie kwestie prawa rzymskiego i Piłat bada w tym procesie sądowym Jezusa, kim on jest, i dwukrotnie wychodzi na litostrotos, to jest miejsce orzekania, i mówi: ja nie znajduję w nim winy, żadnej winy. Teraz jest pytanie, dlaczego Piłat skazał Jezusa, skoro nie znalazł w nim żadnej winy. Dlaczego skazał Jezusa? Co więcej, żona Piłata przez służącą posłała mu wiadomość, żeby nie miał nic wspólnego z tym sprawiedliwym, ponieważ mówi, wiele wycierpiałam się we śnie z jego powodu. To było rodzaj napomnienia. Czyli Piłat ma literę prawa, to jest jedno odniesienie, ma własne sumienie, to jest drugie odniesienie, ma głos swojej żony, to jest trzecie, i fakty, które wskazują na brak winy Jezusa. A mimo to skazuje. Dlatego, że działał pod presją ludzi. Jak myślicie, dlaczego robi się badanie opinii publicznej? Bo chce się znać, co ludzie myślą. Czego oczekują. A po co chce się to wiedzieć? Żeby spełnić oczekiwania, albo żeby nie być w konflikcie wobec tych oczekiwań. Czyli zbadamy, żebyśmy wiedzieli, jak postąpić. I Piłat chce uratować Jezusa, znaczy zrobił więcej dla ocalenia Jezusa niż Kajfasz, Annasz czy Herod. Piłat nie znajduje w nim winy, więc mówi, każe go ubiczować, sądząc, że to zadowoli ludzi. Ale to ich nie zadowoli. Tłum jest zawsze podejrzany. Uważajcie, jak znajdziecie się w jakimś tłumie, bo tłum można łatwo podburzyć, łatwo można ten tłum uczynić agresywnym, łatwo można stłumić jego pewne emocje i wzbudzić nowe, łatwo operować strachem i zastraszyć ludzi. To jest, tłum jest bardzo podatny na manipulacje. Ich Piłat boi się sprzeciwić opinii ludzi. I się nie sprzeciwi. Stawia Barabasza. I to jest kolejna postać, która tłumaczy nam krzyż Jezusa. Barabasz, Barabba, to jest syn ojca inaczej. Wyraźnie Ewangelia mówi, że to jest po pierwsze już człowiek skazany, więzień, i jest powiedziane, że w rozruchu zabił człowieka. Bo, jak powiedziałem wcześniej, Barabasz należał do sekty sikariuszy, czyli nożowników. I on dokonywał skrytobójczych zamachów. Nie wiemy, czy to było jedno morderstwo, czy wiele. Nie ma znaczenia właściwie z punktu widzenia naszych rozważań, ale jest faktem, że jest człowiekiem skazanym. I Jezus staje twarzą w twarz z Barabaszem. Piłat robi taki zabieg, sądząc, mylnie sądząc, że jak ludzie zobaczą skazanego Barabasza i Jezusa, o którym on mówi, że jest niewinny, że ludzie wybiorą jednak Jezusa. Jakież musiało być jego zdziwienie, bo ludzie krzyczą, uwolnij Barabasza. A co mam zrobić z Jezusem? Ukrzyżuj go. No wyobraźcie sobie taką scenę na placu Chopina w Puławach. Że powiedzmy, nie wiem, prezydent miasta, czy wojewoda, czy ktokolwiek, czy jakiś minister stawia, zgromadziło się dużo ludzi i stawia dwóch tak różnych. Obaj są skuci, ale jeden jest niewinny, a drugi jest winny. Kogo by wybrali ludzie w Puławach? Kogo wybraliby twoi rodzice? Kogo wybrałbyś ty? Kogo? To jest bardzo współczesny dylemat. Za kim się opowiedzieć? po czyjej stronie stanąć? Kto jest mi bliższy? O kogo się upomnę? No i oni krzyczą, krew Jego na nas i na nasze dzieci. Wyobraź sobie, że Twój ojciec krzyczy, krew Jego niech spadnie na mnie i na moją córkę, na mojego syna. Zobacz, jak to brzmi. Wtedy im ustąpił, jest powiedziane, i spełnił ich oczekiwanie. I właśnie Piłat jest człowiekiem słabym, chwiejnym, poddanym presji, prawdopodobnie bał się donosów do Rzymu, tego i tak zresztą nie ocaliło, bo mówią, jeśli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. A taki argument. I on, żeby zachować pozory lojalności wobec cesarza, podejmie decyzję, że trzeba Jezusa skazać. I wydał go na ukrzyżowanie. Weźcie go i sami ukrzyżujcie. No ale żaden Kajfasz nie przybija Jezusa do krzyża. Annasz nie przybija. Żaden z kapłanów nie przybija. Nikt z tłumu nie przybija Jezusa do krzyżu. Robią to rękami Rzymian. Na tym polega przewrotność ludzka, kiedy robimy coś cudzymi rękami. My tylko stoimy i zawsze możemy powiedzieć, przecież ja nie ukrzyżowałem Jezusa. Mel Gibson, jak rasowy artysta, podpisał się pod swoim dziełem w pasji, mianowicie ręce, które przybijają Jezusa do krzyża, to są jego ręce. W ten sposób złożył jakby swój autograf. Mógł umieścić siebie jako Szymona z Cyreny, albo nie wiem, jako Piotra, a jednak sobie przypisał rolę tego, który przybija do krzyża. Tak to zrobił. A zatem mamy już osobista zdrada Judasza, mamy arcykapłana Kajfasza, mamy Barabasza, mamy Piłata, mamy czterech aktorów, teraz jeszcze jest lud. Lud krzyczy to, co krzyczy. Jest wyraźnie powiedziane w Ewangelii, nie będę tego cytował, że ludzie są podburzani, prawdopodobnie część jest przekupiona, a niewiele potrzeba. Kiedy pracowałem w poprzedniej parafii, przed wyborami wójt rozdawał wódkę i kiełbasę. W sensie najbardziej dosłownym była to kiełbasa wyborcza. Żeby tacy lokalni pijaczkowie zagłosowali na niego. I jeszcze transportem gminnym byli dowożeni do lokali ludzie, żeby im ułatwić głosowanie. Tak to się dzieje. I nie myślę, że tylko w Polsce, że tam w Polsce powiatowej, że to się nie dzieje w wielkich miastach, że to się nie dzieje we Francji, w Stanach, w Niemczech, w Anglii, w Japonii czy gdzieś. Nie, dzieje się to wszędzie. Berlusconi, który był premierem Włoch, kilkukrotnym zresztą, kupił Fininvest, czyli Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, trzy najważniejsze telewizje włoskie. Stworzył ogromny koncern medialny, ale żeby zapewnić sobie sukces w wyborach, wiecie co robił? Skupował grunty, tanie grunty na obrzeżach Mediolanu i budował tanie mieszkania komunalne. I ludzie byli mu wdzięczni, mimo że był mafiozo, mimo że był babiarzem, mimo że korumpował polityków, Dla nich to nie było ważne. Dostawali tanie mieszkania komunalne. I to ich przekonywało. To jest forma przekupstwa. Piłat, jeszcze a propos Piłata. Piłat niedługo cieszył się tym urzędem. Jeśli będziecie kiedyś w Chorwacji, to jest taka miejscowość nad Adriatykiem, Pula. Tam jest taki piękny amfiteatr z czasów rzymskich. To była jedna z kolonii rzymskich, bardzo blisko przecież włoskiego buta. I tam odwołany Piłat skończył swoje ziemskie życie. Niektórzy uważają, że popełnił samobójstwo. Judasz popełnił samobójstwo, a i Piłat podobno też. Nie wiem, czy tak było, ale został odwołany z tej placówki właśnie na placówkę do Puli. Teraz odnośnie jeszcze ludu. Jak się znajdziecie w jakimś zgromadzeniu, to musicie mieć silne mechanizmy obronne. Ponieważ są zbiorowe emocje. To dobrze pokazuje na przykład transmisje sportowe albo koncerty. Jakbyście wzięli na przykład koncert na Wembley, powiedzmy Freddie Mercury i zespół Queen, no to wszyscy klaszczą w tym samym rytmie, śpiewają to samo, mają te same emocje. Na tym polega fenomen tych wszystkich frontmenów, którzy tak jak Freddie Mercury czy jak jakiś inny rockman, że mają niesamowicie sugestywną władzę nad dziesiątkami tysięcy ludzi. Tak samo jest na stadionach, że jest kibice jakiejś drużyny, są ślepo oddani, fanatycznie oddani tej drużynie. I ktokolwiek spróbuje się wyłamać z tych przeżyć, może mieć problemy. Więc tłum jest niebezpieczny. W tłumie ginie człowiek, chowa się. Tłum w takim sensie również stanowi pewną ochronę. Sam na sam człowiek musi stanąć jednoznacznie w prawdzie i powiedzieć, co myśli. A w tłumie można się ukryć. I wreszcie apostołowie. Żeby rozumieć krzyż Chrystusa, trzeba przyjrzeć się postawie apostołów. Apostołów nie ma. Spełnia się proroctwo, które Jezus zapowiedział. Uderzą pasterza, a rozproszą się owce. Kiedy była ostatnia wieczerza, Jezus mówi: Szymonie, szatan domagał się, żeby was przesiać jak młoto, czyli jak zboże, gdzie oddziela się plewę od ziarna. Ja zaś prosiłem, aby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony umacniaj braci w wierze. I apostołowie już po wyjściu z wieczernika, już w Ogrodzie Oliwnym, już zdradzają, że działa w nich strach. Już się boją o siebie. Jeszcze Piotr i jeszcze jeden uczeń idą gdzieś na dziedziniec Kajfasza. Pozostałych już nie ma. Jezus jest osamotniony. Nie mają odwagi wytrwać przy Jezusie. I to jest wielki problem apostołów. Po zesłaniu Ducha Świętego, po zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego będą zupełnie innymi ludźmi i oddadzą życie za Jezusa. Ale w tym momencie nie są do tego zdolni. Nie są zdolni iść za Jezusem krzyżowanym, za Jezusem osądzonym, za Jezusem wzgardzonym. Nie są w stanie po prostu. Jezus wydaje się przegrany w tym momencie. Ci, których wybrał, opuścili. Jeden poszedł się podwiesić. Jezus jest przeraźliwie sam. I teraz jest najważniejsze. I jaka jest reakcja Jezusa? Otóż Jezus na krzyżu, czy z krzyża, wyznaje miłość do każdego z tych ludzi. Jakby chciał powiedzieć: Piłacie, kocham Cię. Kajfaszu, kocham Cię. Barabaszu, kocham Cię. Judaszu, kocham Cię. Ludzie, kocham Was. Apostołowie, kocham Was. To chce powiedzieć Jezus z krzyża. My śpiewamy w Wielkim Poście taką pieśń: Ludu mój, ludu, cóżem Ci uczynił. To jest fragment proroctwa Ozeasza. Skarga Boga. My mamy ten komfort, że możemy się poskarżyć Panu Bogu. Nie tylko ludziom, czy rodzicom, czy przyjacielowi. Wiesz, jest mi źle. Panie Boże, jest mi źle, cierpię. A komu ma poskarżyć się Bóg? A Bóg jakby nie ma komu się poskarżyć. Bóg tę skargę wyraża wobec nas. Ludu i ludu, cóżem Ci uczynił? Czym się zawinił? Jam Cię wyzwolił z mocy Faraona, a Tyś przyrządził krzyż na me ramiona. Jam Ciebie szczepił winico wybrana, a Tyś mnie octem poił swego Pana. Jam Cię wprowadził w kraj miodem płynący, a Tyś mi zgotował krzyż i znak hańbiący. To jest skarga Boga. To jest bardzo piękna pieśń. Dlatego, jak mówię o tej miłości, którą Chrystus wyznaje nam z krzyża, to nie wolno mieć lekceważącego stosunku do krzyża. Krzyż to nie jest zabawka. Krzyż to nie jest gadżet. Krzyż to nawet nie jest ozdoba. Nie nosi się krzyża na przykład na kostce albo w uchu. Nie tatuuje się krzyża na skórze. To jest banalizacja krzyża. To nie jest wyznawanie wiary. Jak wyznaję wiarę, to noszę krzyż na piersi, niekoniecznie go pokazuję wszystkim, ale mam. Noszę go przy różańcu. Jak trzeba ucałować, to ucałuję ten krzyż, ale nie łączę go z rzeczami niegodziwymi. I teraz Wam powiem o kilku zdarzeniach związanych z krzyżem. Kiedy pracowałem w Dorohuszku, przyszedł do mnie człowiek, który pracował sortując śmieci w oczyszczalni wysypisku śmieci. Za hełmem w stronę Dorohuska jest taka wielka góra śmieci i tam jest są takie hale, na których stał przy taśmie, tak jak kelnerki w Kauflandzie, tylko że tam one przesuwają się na taśmie: mleko, makaron, pomarańcze, wędlina, ser, wszystko świeżutkie i do spożycia. A on, wyobraźcie sobie, codziennie przez 8 godzin sortował śmieci, czyli to, co ludzie wyrzucili. I pewnego dnia ten człowiek przyniósł mi o taki krzyż. Stalowy krzyż, który miał 40 parę centymetrów wysokości. Widać, że to nie był drobiazg, to nie był taki krzyżyk, który wpadł komuś przypadkowo. Tylko był świadomie wyrzuconym krzyżem. I mówię: co zrobimy z tym, proszę księdza? A ja mówię: zostaw to mi. Będzie Wielki Piątek. I kiedy jest liturgia adoracji Krzyża Świętego, powiedziałem, parafianie w Doruchuszku będą całować ten krzyż, który ty znalazłeś w śmieciach. To ktoś wyrzucił. I tak było. Wszyscy całowaliśmy ten krzyż, wyrzucony przez kogoś. A potem, kiedy przyjechał arcybiskup do parafii, dałem mu go w prezencie i powiedziałem jego historię. I wtedy arcybiskup powiedział mi, biorę ten krzyż, dam księdzu, który rozpoczyna budowę nowego kościoła w Lublinie i on włoży go do fundamentu i będzie jakby kamieniem węgielnym tego kościoła. Czyli zobaczcie, krzyż odrzucony przez jednego, przyjęty przez kogoś. Druga sytuacja. Szkoda, że nie wziąłem, ale może następnym razem wam pokażę. Otrzymałem kiedyś przesyłkę pocztową z Warszawy, w której było Pismo Święte. O, trochę mniejsze niż ta księga. Stary i Nowy Testament. Z adnotacją. Była dedykacja, powiedzmy, Janowi i Annie w dniu ślubu. Ksiądz Ryszard Winiarski z błogosławieństwem i pieczęć parafii. I jakież moje było zdziwienie, że po kilku latach od tego wydarzenia otrzymuję to Pismo Święte w przesyłce z taką małą karteczką. To Pismo Święte znalazłem w śmietniku przy ulicy na osiedlu w Warszawie. I podpisane bezdomny. I teraz zadam wam pytanie. Który dzień był ważniejszy? Dzień, w którym te dwoje otrzymało Pismo Święte? Czy dzień, w którym wyrzucili Pismo Święte? Co sprawiło, że wyrzucili Pismo Święte? Ja rozumiem, że można nie czytać Biblii, bo za trudna, bo nie chce się, bo nie wierzę, bo nie potrzebuję. Okej. Ale wyrzucać do śmietnika? Ten bezdomny szukał chleba, nie wiem, może szukał pieniędzy tam. Czasem ludzie jej wyrzucają przy okazji jakieś portmonetki. A znalazł? Słowo Boże. I też pokazywałem arcybiskupowi. Słowo Boże, które znalazło się na śmietniku, z winy człowieka. Nie wiem, może się rozeszli jako małżonkowie, a może razem podjęli decyzję, żeby się pozbyć. Może uważali, że nikt się o tym nie dowie. Na pewno nie przypuszczali, że znajdzie ten egzemplarz Pisma Świętego bezdomny. I że odeślę do parafii, w której to się wszystko wydarzyło. I ja to mam, Pismo Święte, u siebie. Jest w moim księgozbiorze. Trzeci przypadek. Postawiliśmy na terenie naszej parafii kilka krzyży i kilkanaście kapliczek. W sumie jest ich 19. W ciągu ostatnich 3 lat. Bo tutaj nie było w ogóle krzyży, nie było kapliczek, nie wiadomo kto tu mieszka. Ludzie pobudowali piękne śmietniki z tego samego materiału co dom i dachówka ta sama, czy blacha ta sama co na dachu mieszkania, ale nie wybudowali kapliczek. To odrębny problem. I kiedy byłem teraz po kolędzie, w tym roku w jednym domu jest postawiony krzyż na posesji. Pokazywali mi zdjęcia, które robili komórką, jak pewna kobieta przyprowadza psa, żeby załatwił swoje potrzeby przed krzyżem. I przynosi śmiecie i wysypuje śmiecie przed krzyżem. Tu w Puławach. Nie chcę mówić ulicy, myślę, skrzyżowanie dwóch ulic. I pokazali mi zdjęcia. Mogli tej kobiecie założyć sprawę sądową o obrazy uczuć religijnych, o zaśmiecanie, ale zobaczcie, że co się musi dziać w takiej osobie, że pomijając już względy religijne, ale estetyka, maniery, wychowanie, przyprowadzać psa, żeby załatwił swoje potrzeby pod krzyżem? Co to jest? Czwarty przypadek. 3 tygodnie temu, może miesiąc, przyszło 2 młodych ludzi, no takich jak wy, we 2. Przynieśli obraz. Jest na plebanii ten obraz. Piękny obraz świętej rodziny, taki oleodruk, przedwojenny, dość duży. Trochę mniejszy niż stacja Drogi Krzyżowej. Otóż umarła ich babcia i zapisała im mieszkanie. I oni, sprzątając mieszkanie, chcieli się pozbyć obrazu świętej rodziny. I mówią, czy przyjmę ten obraz, bo nie wiedzą, co z tym zrobić. Ja mówię, zachowajcie. Zobaczcie, mieszkanie przejęli, ale już obrazu, już nie. Co w tych ludziach się dzieje? Co się wydarzyło w tych młodych głowach? Że nie chcą pamiątki po babci. Chcą tylko mieszkanie. Powiedzieli mi, bo to nie pasuje do naszego designu. Nie pasuje do naszych wyobrażeń estetycznych. Tak to się dzieje, tutaj w Puławach, na terenie naszej parafii. Ja wiem, gdzie to się wydarzyło, bo doszedłem. Kto umarł i w którym to bloku jest? To tylko chodzi o mieszkanie? O kilkaset tysięcy złotych? A obraz już przeszkadza? Pomyślałem sobie, nawet gdyby włożyli to za szafę, nie chcą pokazywać, ale niech zostanie. Albo zawiesili gdzieś w korytarzu, nie wiem. Mogą nawet na balkonie zawiesić, na zewnątrz. Tam też przeszkadza? I teraz opowiadam wam te 4 smutne sytuacje, żebyście zobaczyli, jak człowiek może się zagubić wobec krzyża. To nie chodzi tylko, że to jest obraz, a to są krzyże. Generalnie chodzi o krzyż Jezusa Chrystusa. W pewnym momencie zaczyna ludzi uwierać, przeszkadza. Chcą żyć, jakby tego krzyża nie było. Ale on jest. I teraz nie chodzi tylko o znak wiary. Tylko krzyż to jest pewna rzeczywistość. Bardzo konkretna. To może być choroba, to może być samotność, to może być starość, to może być wielodzietność, to może być bezdzietność, to może być nałóg drugiej osoby. To może być jakaś skłonność, którą się ma, z którą człowiek sobie nie radzi, do jakiegoś grzechu, nie wiem. To może być brak pieniędzy, to może być jakaś inna bieda. No wszyscy mamy jakieś krzyże. I w tych miejscach, o których my możemy powiedzieć, że to jest krzyż, Jezus Chrystus chce nam wyznać swoją miłość. I chce ci powiedzieć, kocham cię. Właśnie w tym wydarzeniu cię kocham. Nie podejrzewasz mnie o to, ale ja Cię kocham. Wszystko jakby przeczy mojej miłości, a ja Cię kocham. I to jest ta miłość, która nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą. Nie jest jak dar języków, który zaniknie. Nie jest jak wiedza, której zabraknie. Tak mówi święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział, hymn miłości. To nie jest taka miłość. To jest miłość, która nigdy nie ustaje. Jezus nie przestał kochać Piłata, Barabasza, Kajfasza, Judasza, Piotra, który się zaparł i powiedział, że go nie zna, Tomasza, który nie wierzy w zmartwychwstanie jeszcze. To jest miłość, która nie przestaje kochać tych dwoje, którzy przynieśli obraz i tych dwoje, którzy wyrzucili Biblię i tego człowieka, który wyrzucił krzyż na śmietnik i tą kobietę, która przyprowadza psa pod krzyż, żeby się załatwił. Jezus nie przestaje kochać. To jest miłość, której... Ja nie rozumiem tej miłości. Wierzcie mi, już trochę żyję, ale ja tej miłości nie rozumiem. Ja ją wierzę i przekonuję się, że ona jest naprawdę, że Bóg naprawdę kocha, ale ja tej miłości nie rozumiem. Ja bym już machnął ręką na tę kobietę, która przyprowadza psa pod krzyż. Już bym powiedział, nie, dość. Sorry, przekroczyłaś pewną red line. Dalej nie można. Już tych, którzy wyrzucili Biblię, bym powiedział, no Słowo Boże wyrzucacie? Krzyż wyrzucasz? Obraz Ci się nie podoba? A zobacz, że Bóg nie przeklął, nie odrzucił, nie przekreślił. Taka jest ta miłość. I mówię o tym dlatego, że nie wiemy, co się wydarzy z nami w naszym życiu. Nie wiemy. Dzisiaj jesteś na katechezie. A gdzie będziesz za tydzień, za miesiąc, za rok? Dzisiaj jesteś w kościele. A co będzie za 10 lat? Osoba, która kleiła tę mozaikę, nie będę używał jej imienia, nazwiska, bo ona żyje. Była jedną z tych, które prowadziły żałobne, te czarne marsze z piorunem. Jest zajadłą feministką, antyklerykałem. Ja mam zdjęcie tej osoby, jak ona jest na rusztowaniu. Ja byłem wtedy kapelanem i przyjechałem tutaj, ksiądz Henryk mnie poprosił, bo wtedy wydawałem gazetę Wspólnota Puławska, inna od tej, która jest wydawana. I ja robiłem zdjęcia tej pani, która układała tutaj kawałki mozaik, żeby powstała ta mozaika świętej rodziny. I gdybym jej wtedy powiedział, proszę pani, za kilka lat, czy za kilkanaście, pani będzie profanować msze, nabożeństwa, będzie prowadzić pani młode dziewczyny przeciwko kościołowi, będzie pani bluźnić, ona by nie uwierzyła. A takie są fakty. Jej partner życiowy zmarł na COVID. Miał na imię Witold. Tyle mogę wam powiedzieć. Pomódźcie się za niego czasem. On tutaj też miał część swojego wkładu w powstanie tej mozaiki. A potem w czasie pandemii umarł. Nawet ta jego partnerka nie poinformowała nas, bo bym pojechał na pogrzeb, żeby oddać mu tą posługę. Ostatnią. Miłość Boga jest właśnie taka, że z krzyża Jezus wyznaje ją swoim nieprzyjaciołom, swoim wrogom, tym, którzy ranią go śmiertelnie i przebacza. Dlatego zachęcam was, żebyście szanowali krzyż. Kiedy widzisz ten krzyż gdzieś przy ulicy, albo jest w twoim domu, albo zakładasz na szyję, albo nie wiem, gdziekolwiek się on pojawia. Pamiętaj, że to jest znak największej ofiary, kiedy niewinny umarł za winnych. Pozwolił się przekreślić, odstrzelić, wziąć nawias, być wyrzuconym za miasto. Zajął ostatnie miejsce z miłości do nas, do mnie i do ciebie. Amen.